Trzej Królowie to potężni magowie znający się na astrologii, czy efekt rozbuchanej wyobraźni jednego z ewangelistów. Kim byli Kacper, Melchior i Baltazar? Czy byli wyznawcami o wiele starszej niż judaizm religii? Co jest prawdą, a co mitem w ich historii? W Oktawie Bożego Narodzenia bardzo pasuje ten temat. Trzej Królowie, tajemnica mędrców ze wschodu, książka Romana Zająca, wiele wyjaśnia, ale nie daje też kropki nad i lub pozostawia wielokropek. A to są dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Zapraszam, Anna Łoś. To są dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Na dwa dni przed ich świętem rozmawiamy o książce Romana Zająca, Trzej Królowie, tajemnica mędrców ze wschodu. Trzej Królowie to bardzo tajemniczy bohaterowie Biblii. Napisano tam o nich, przypomnijmy, 12 zdań, do których tradycja dopisała setki następnych. Czy wizyta Trzech Królów naprawdę miała miejsce, czy to był tylko efekt wyobraźni jednego z ewangelistów?
Bardzo wielu współczesnych biblistów uważa, że epizod opisany w Ewangelii według świętego Mateusza, mówiący o magach, którzy przybyli ze wschodu, jest opowieścią zawierającą zbyt wiele bajkowych, bajecznych elementów, aby mogła być to historia prawdziwa. Kwestionowane jest to przez różnych naukowców, przez biblistów, a jednak historia ta bardzo mocno wpisała się w naszą kulturę, w naszą rzeczywistość codzienną i warto się zastanowić nad możliwością takiego wydarzenia w sferze faktów. Ja osobiście uważam, że wydarzenie to miało miejsce, chociaż oczywiście ono wyglądało nieco inaczej, niż my to sobie zazwyczaj wyobrażamy, bo wyobrażamy sobie, że oni, ci przybysze ze wschodu, weszli do stajenki, przybyli w momencie, kiedy Jezus przyszedł na świat, kiedy się urodził, pospołu obok nich są pasterze, tak widzimy to na różnych kartkach świątecznych, śpiewamy o tym w kolędach. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że jeżeli przybyli, jeżeli to się wydarzyło naprawdę, miało to miejsce znacznie później, kiedy Jezus miał już przynajmniej 2 lata. Co więcej, oni nie weszli do żadnej stajenki, tylko weszli do domu, o czym wyraźnie mówi Ewangelia według świętego Mateusza. Bo tam wyraźnie czytamy, że weszli do domu. A więc jeżeli przybyli do Betlejem, to przeprowadzili się już do domu. A dlaczego to były przynajmniej 2 lata? No dlatego, ponieważ Herod, dowiadując się o to, o czas ukazania się gwiazdy i później wysyłając swoich siepaczy, aby wymordowali dzieci w Betlejem, właśnie określił tę granicę 2 lat, a więc dzieci do 2. roku życia miały być zgładzone, co wskazuje na to, że nie stało się to bezpośrednio po narodzeniu Jezusa. Co więcej, w Ewangelii według świętego Łukasza wspomina o tym, że Maria została poddana oczyszczeniu w świątyni, a oczyszczenie w świątyni odbywało się 40 dni po porodzie. Więc przynajmniej te 40 dni po porodzie musiały rozegrać się wydarzenia związane z przybyciem magów ze wschodu. Ja tu dalej podkreślam, że chodzi o magów, a nie o królów, jak to sobie zazwyczaj wyobrażamy. Zresztą tak samo ich liczba jest kwestią dyskusyjną. Wcale nie musiało być ich 3.
Królowie, mędrcy, magowie, kim byli przybysze?
Magowie. Tak określa przybyszów ze wschodu Ewangelia według świętego Mateusza. W tłumaczeniach, w przekładach zazwyczaj mamy mędrców. Nie znajdziemy w żadnym przekładzie królów. Ale w przykładach zazwyczaj mamy mędrców. Jest to o tyle adekwatne, ponieważ faktycznie mogło chodzić o adeptów mądrości, o ludzi, którzy poszukiwali prawdy, więc moglibyśmy ich nazwać mędrcami. Dlaczego jednak unika się tego słowa magowie? Wielu ludzi być może jest nawet zaskoczonych, jeżeli usłyszy, że w oryginale greckim, według greckiego oryginału, do Jezusa z darami przybyli magowie. Bo na słowo mag kojarzy się z jakimiś postaciami, które uprawiają czary, z jakimiś postaciami z fantasy, takimi jak Merlin, jak Gandalf, jak profesor Dumbledore, którzy magami byli. Otóż słowo to teraz ma pewne negatywne konotacje, negatywne znaczenie, negatywne z punktu widzenia chrześcijańskiego, bo chrześcijaństwo oczywiście absolutnie odrzuca magię jako taką. Natomiast w starożytności, chociażby w Persji, istniała kasta kapłanów, wyznawców zaratusztianizmu, którzy byli magami. Byli określani jako magowie. Samo słowo mag pochodzi od indoeuropejskiego słowa rdzenia mag, które oznacza mieć moc. Więc słowo słowo to później uzyskało wiele różnych innych znaczeń. Zaczęło odnosić się, z jednej strony odnosiło się do tych kapłanów religii perskiej, potem zaczęło się odnosić do przedstawicieli innych religii, którzy byli kapłanami, którzy próbowali zgłębiać prawdę, którzy szukali prawdy w znakach także na niebie, którzy byli astrologami. Z tym, że tutaj ważne zastrzeżenie, wtedy astrologia i astronomia to były bardzo pokrewne dziedziny, właściwie trudne do odróżnienia. My teraz astrologię też postrzegamy przez pryzmat horoskopów, ale w starożytności astrologia to była po prostu pierwotna forma astronomii, kiedy próbowano zrozumieć, dlaczego te ciała niebieskie przemieszczają się po świecie. Określano później w taki sposób również różnych kapłanów innych religii, czy też mędrców, czy też filozofów, więc niewątpliwie słowo to zyskało różne znaczenia. Nam się kojarzy mag z czarodziejem. W starożytności tak nie było i powinniśmy ten właśnie kontekst historyczny uwzględnić, kiedy pochylamy się i rozważamy kwestie tajemniczych gości, którzy przybyli do Jezusa.
Przybyli ze wschodu, czyli skąd dokładnie?
Ewangelia według świętego Mateusza informuje nas, że byli to przybysze ze wschodu. Magowie ze wschodu, mędrcy ze wschodu. To oczywiście tu jest pytanie, czym mógł być wschód z punktu widzenia autora Ewangelii według świętego Mateusza i jego odbiorców. Wschód to tereny na wschód, po drugiej stronie, po prawej stronie rzeki Jordan. Więc tu moglibyśmy sobie postawić pytanie, z jakiego oni mogli przybyć kraju. Pierwsi ojcowie Kościoła mówili, że tacy jak święty Justyn, Tertulian, stawiali na Arabię. Uważali, że Arabia jest takim krajem, z którego oni mogli przybyć, dlatego że właśnie te kraje arabskie były miejscem, skąd pochodziły chociażby złoto, kadzidło, mirra. To były towary eksportowane głównie stamtąd. Wśród krajów arabskich jest Saba, która jest wspominana w proroctwach Starego Testamentu, powiązanych później z epizodem magów w Ewangelii według świętego Mateusza. Istnieje hipoteza, że mogli przybyć z takiego arabskiego państwa zwanego Nabateą. Wtedy nie mieliby tak daleko, bo to są tereny współczesnej Jordanii. Inna hipoteza, że mogli to być Chaldejczycy, czyli okolice Międzyrzecza, Eufratu i Tygrysu, i rzeki Tygrys. No i hipoteza, że byli Persami. Pochodzili z Imperium Partów, bo taką nazwą funkcjonowało Imperium Perskie. Więc wtedy mieliby najwięcej do pokonania. I zresztą Marco Polo wspomina, podróżnik, który w XIII wieku odwiedził Bliski Wschód, wspomina, że dotarł nawet do miasta Sawa w Persji, z którego rzekomo mieli wyruszyć magowie, później nazwani trzema królami.
To są dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Wiemy, że Jezus urodził się w Betlejem, gdzie odwiedzili go trzej królowie, po czym święta rodzina uciekła przed siepaczami Heroda do Egiptu. A jeśli było inaczej, mędrcy ze wschodu przybyli do Betlejem, gdy Jezus miał już kilka lat. Maryja, Józef i Jezus mieszkali od dawna w domu. Rzeź niewiniątek, jeśli w ogóle do niej doszło, dotyczyła maksymalnie kilkorga dzieci. Powracamy do historii snutej przez Romana Zające, biblistę, autora książki Trzej Królowie, tajemnica mędrców ze wschodu. W co wierzyli perscy magowie?
Nie wiemy wyznawcami jakiej religii byli magowie, którzy przybyli ze wschodu. Posługując się brzytwą Okhama, czyli założeniem, że wybieramy najprostsze rozwiązanie, najbardziej narzucające się, można by domniemywać, że wywodzili się z Persji. Jeżeli wywodzili się z Persji, to najprawdopodobniej byli wyznawcami tak zwanego zaratusztwianizmu. To była stara religia, która miała pewne zbieżne elementy z religią żydowską. Tam występuje walka dobra i zła, występuje nawet postać kogoś w rodzaju Mesjasza. Soashiant to jest taki jakby wcielona prawda, ktoś, kto zrodzi się z dziewicy, ktoś, kto dokona ostatecznego triumfu dobra nad złem. Więc ja osobiście uważam, że to rozwiązanie najprostsze jest najbardziej wiarygodne, aczkolwiek pewności co do tego nie mam. mamy. Pewności co do tego nie mamy. Zwłaszcza, że postrzegano w trakcie późniejszych rozważań tego fragmentu w różnych apokryfach, postrzegano przybyszów ze wschodu również jako przedstawicieli bardzo różnych nacji, bardzo różnych, więc można by domniemywać także, że różnych religii. W historii sztuki pojawia się motyw czarnoskórego maga ze wschodu, czarnoskórego króla, który no, przybył prawdopodobnie z Afryki. Więc jaki on mógł być wyznawcą religii, tego nie wiemy. To wszystko są różne hipotezy. Wśród wielu hipotez pojawiła się nawet koncepcja, że oni mogli przybyć nawet z okolic Chin. Jest taki apokryf, który nosi nazwę Opowieść o magach. On został niedawno przetłumaczony, już w XXI wieku, przetłumaczony przez Brenta Landaua, brytyjskiego orientalistę, który zauważył, że miejsce przybycia, z którego przybyli magowie, jest określone jako kraj Shir, który znajduje się na dalekim wschodzie, przy oceanie. No jeżeli byśmy na to tak popatrzyli dosłownie, no to faktycznie można by to umiejscowić gdzieś tam w okolicach Chin, a wówczas mogliby być wyznawcami konfucjanizmu, taoizmu. Jest w ogóle rozprawa naukowa, autor dowodzi, że byli taoistami. Co więcej, nawet niektórzy przedstawiciele chińskiego kościoła są skłonni tak bardzo wierzyć w to, że przynajmniej jeden z magów był Chińczykiem, że nawet wskazują konkretną postać. To jest niejaki Liu Xiang, konfucjański uczony, astronom z czasów dynastii Han, żyjący mniej więcej w czasach, kiedy Jezus przyszedł na świat, który, o ile wierzyć kronikom chińskim, odkrył gwiazdę nazwaną Gwiazdą Królewską i potem zniknął na 2 lata. Tajemniczy sposób. A potem znowu się pojawia w kronikach, więc też jest hipoteza, że mógł on być wśród magów ze wschodu.
Ilu faktycznie było mędrców? Jakie nosili imiona?
Nasza tradycja nadała im imiona Kacper, Melchior i Baltazar. To jest tak bardzo zakorzenione w naszej świadomości, że myślę, że bardzo wielu ludzi jest przekonanych, że to jest wręcz napisane w Ewangelii. Tak samo jak jest napisane, że byli 3 królami, jak to, że weszli do stajenki, to chociaż jak powiedziałem, jest zupełnie inaczej. Imiona te bardzo się utrwaliły w naszej świadomości. Wypisujemy zresztą przecież K plus M plus B na drzwiach, chociaż pierwotnie to był skrót od błogosławieństwa Christus Mansionem Benedica, czyli Chrystus błogosławi temu domowi. No ale my to potocznie uważamy za zapisywanie inicjałów 3 królów. Hipotezy na temat tego, jak oni mogli się nazywać, były różne. W różnych apokryfach spotykamy różne wersje. Niektóre są tak trudne do wymówienia, że można sobie połamać język, próbując je wypowiedzieć. Na przykład Grota Skarbów, to jest apokryf z V-VI wieku, podaje imiona Hormizdat, Azregat i Perozdat. No, więc widzimy, jak bardzo odległe one są od tych, które my przywykliśmy uważać jako imiona 3 królów. Katarzyna Emmerich, mistyczka, wizjonerka, podała taką wersję imion Menzor, Sair Teokenon. W różnych pismach w czasach średniowiecza pojawiały się wersje Galgulat, Magulat, Saracin. No, więc można by naprawdę podawać bardzo długą listę. Zresztą w książce znajdują się te informacje. Ja nie ośmielę się podawać pozostałych tych imion, żebym jakoś ich nie przekręcił, bo one są bardzo trudne do zapamiętania. W każdym razie w pewnym momencie pojawiło się też Kacper, Melchior i Baltazar. Ono się, te imiona pojawiają się chociażby nowej bazylice świętego Apolinarego w Rawennie, na mozaice, gdzie przedstawieni są magowie ze wschodu i nad poszczególnymi magami są już te imiona w wersji, którą my znamy. To jest 6 wiek naszej ery, kiedy mamy pierwsze ślady takich imion. W różnych utworach one się pojawiają już co prawda wcześniej, ale troszeczkę rozpoznajemy pewien już znany nam wzorzec, ale one też troszeczkę są zniekształcone, te imiona. Mogą różną postać przybierać. A dlaczego akurat te imiona zwyciężyły? Nie wiemy dlaczego. Akurat Umberto Eco w powieści Bandolino wysunął śmiałą hipotezę, że po prostu one były najłatwiejsze do zapamiętania i do wymówienia.
Jak to się stało, że magów ze wschodu nazywamy królami? Nawet święto Objawienia Pańskiego, obchodzone właśnie dziś 6 stycznia, nazywamy świętem trzech króli.
Magów ze wschodu, o których wspomina Ewangelia według świętego Mateusza, powszechnie nazywamy królami. I świadectwo tego znajdziemy chociażby w tym, że święto Objawienia Pańskiego, uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia nazywamy świętem trzech króli powszechnie i potocznie. W kolędach mamy także, no, mędrcy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie, powiedzcież nam trzej królowie, chcecie widzieć dziecię i tak dalej. Więc utrwaliło się to w naszej świadomości bardzo, bardzo mocno. Tymczasem, tak jak powiedziałem, w tekście oryginalnym są nazwani magami, w przekładach zazwyczaj są nazwani mędrcami. Dlaczego więc nazwani zostali również królami? Wpływ na to miała interpretacja fragmentów Starego Testamentu, które zaczęto odnosić do epizodu opisanego przez Mateusza. Chodzi tutaj o psalm 72, gdzie jest mowa o tym, że królowie Tarszisz, wysp, przyniosą dary, władcy Saby i Szeby przyniosą daniny. Odnoszono te fragmenty do czasów mesjańskich, do pokłonu narodów pogańskich przed Mesjaszem. Miał to pokazywać triumf Jerozolimy, triumf narodu wybranego, ale te fragmenty kojarzyły się bardzo mocno z epizodem opisanym przez Mateusza. Podobnie Księga Izajasza, 60 rozdział, 6 werset. Tam jest mowa o wielbłądach, dromaderach, które przybędą z Midian, z Saby. I znów jest mowa o królewskich orszakach, które przybędą złożyć pokłon jedynemu Bogu. W średniowieczu pojawiła się taka koncepcja, że skoro przybysze przybyli ze wschodu i te teksty ewidentnie jakby z punktu widzenia interpretatorów Pisma Świętego wskazywać miały na to, że one się zrealizują właśnie w pokłonie dziesiątku Jezus, zaczęto uważać, że oni faktycznie mogli być władcami. Pierwsze takie informacje na ten temat właściwie znajdziemy już u Tertuliana, to jest trzeci wiek, kiedy on sugeruje, że byli to królowie w grocie skarbów, innym apokryfie starożytnym są oni nazwani synami królewskimi. Więc w pewnym momencie stało się to rzeczą powszechnie przyjmowaną. Co więcej, fakt przybycia królów do Jezusa, tak jak to zaczęto przedstawiać w komentarzach i w różnych homiliach, a także na obrazach, bo zaczęły się pojawiać korony na ich głowach. Pierwotnie oni byli ubrani w jakieś takie stroje perskie, na przykład mieli czapki filcowe na głowie, takie trochę jak Papa Smurf nosił, takie właśnie czapki frygijskie, a potem się pojawiają korony na głowach. I trzeba przyznać, że było to po prostu wykorzystywane przez ówczesnych władz średniowiecznych, którzy chcieli podkreślić splendor, majestat swojej władzy pochodzącej od Boga. Bo pamiętajmy, że w średniowieczu władza miała pochodzić od Boga. I oni uważali ich, że to są przedstawiciele ich grupy zawodowej. Więc tym bardziej kult trzech królów był propagowany, ponieważ służył ideologii władzy ówczesnej. No tak niestety było.
Czy jeden z trzech mędrców mógł być na przykład Indianinem?
Oczywiście hipotezy, które przedstawiłem dotyczące pochodzenia magów ze wschodu, czy też trzech króli, jeżeli już użyjemy tej terminologii, która tak bardzo się nam utrwaliła. Wśród tych hipotez pojawiają się naprawdę zaskakujące. Oprócz czarnoskórego króla, oprócz domniemanego chińskiego mandaryna, czy też uczonego konfucjańskiego, który przybył, pojawiła się również koncepcja, że mógł wśród nich być Indianin. To jest rzecz bardzo zadziwiająca, ale w pewnym sensie logicznie wynikająca, będąca konsekwencją uznawania, że magowie ze wschodu reprezentowali przedstawicieli wszystkich ras i wszystkich kontynentów. W czasach średniowiecza znano trzy kontynenty, to znaczy Europę, Afrykę i Azję. Uważano, że trzej królowie reprezentują cały świat, reprezentują wszystkie rasy, a także wszystkie jakby etapy ludzkiego życia, bo na obrazach przedstawiano ich jako starca, jako człowieka w średnim wieku i jako młodzieńca. Więc starano się podkreślić ten uniwersalizm. I w pewnym momencie okazało się, że kontynentów jednak jest więcej. Okazało się, że Krzysztof Kolumb, który wypłynął szukać drogi morskiej do Indii, dotarł do odrębnego kontynentu. I to jest ciekawa rzecz, ponieważ była bardzo mocno zakorzeniona tradycja, że trzej królowie pochodzili z okolic Indii, albo przynajmniej jeden z nich pochodził z okolic Indii, więc wielu uczestników wyprawy Krzysztofa Kolumba było święcie przekonanych, że oni dotrą do ojczyzny trzech królów. Potem, kiedy okazało się, że to jednak jest inny zupełnie kontynent, mimo wszystko ta wiara pozostała. I co więcej, pojawiały się takie elementy w malarstwie hiszpańskim, tym XVI-XVII wiecznym, w którym umieszczano Indianina obok pozostałych magów ze wschodu. Czasem był to czwarty król, czasem był to trzeci, ale w każdym razie taki element wprowadzano jako przedstawiciela kolejnego kontynentu. To pięknie pokazuje też podejście do tych Indian. Był nawet pewien Indianin, który przyjął chrześcijaństwo i który napisał rozprawę naukową adresowaną do króla hiszpańskiego, w którym dowodził, że jednym z magów, którzy przybyli pokłonić się Dzieciątku Jezus w Betlejem, był jeden z władców państwa Inków. On wskazywał konkretnego władcę Sinchiroka, chociaż według współczesnych badań on żył później. No, nie mógł żyć w czasach Jezusa, ale taki motyw też się pojawił. Pojawił się, żeby ten uniwersalizm podkreślić i czasami także, żeby stanąć w obronie Indian, którzy byli w różny sposób traktowani przez Hiszpanów. A gdyby się okazało, że ich przodek pokłonił się Jezusowi, no to w zupełnie innym świetle stawiałoby to plemiona indiańskie.
Trzej królowie to bardzo tajemniczy bohaterowie Biblii. Mam jednak nadzieję, że dzięki Romanowi Zającowi, bibliście, autorowi książki Trzej królowie, tajemnica mędrców ze wschodu, wiemy o nich więcej, ale nadal mamy ochotę na wspólną erudycyjną podróż. Tego pytania nie może zabraknąć w naszej rozmowie. Czym była gwiazda, która prowadziła mędrców?
Magowie ze wschodu, czy też trzej królowie, jeżeli użyjemy tej nazwy, nierozerwalnie wiążą się z gwiazdą betlejemską. I zazwyczaj różni dziennikarze pytają astronomów, fizyków, czym mogła być gwiazda betlejemska? I wówczas słyszymy różne odpowiedzi, różne hipotezy, że mogła to być koniunkcja kilku planet, które znalazły się w jednej linii, więc świeciły w niezwykły sposób, że mogła to być kometa, że mógł to być wybuch supernowej. Z tym, że wszystkie te hipotezy zakładają, że mamy do czynienia z faktycznym, realnym zjawiskiem astronomicznym. I oczywiście mnóstwo książek na ten temat istnieje. Bardzo szczegółowo analizuje się sposób zachowania, w cudzysłowie, gwiazdy, która najpierw niby wędruje, potem znika, potem się znowu pojawia. I astronomowie próbują to wyjaśniać w różny sposób. Z tym, że moim zdaniem żadne z tych wyjaśnień nie jest wyczerpujące. Dlatego, ponieważ trudno sobie wyobrazić jakikolwiek obiekt, który nagle zatrzymuje się nad konkretnym miejscem na Ziemi, przepraszam bardzo, nie jest to do wyobrażenia dla nas. Natomiast znacznie bardziej prawdopodobne jest, że zamiast szukać jakiegoś konkretnego obiektu fizycznego, należałoby interpretować gwiazdę jako zjawisko nadprzyrodzone, jako zjawisko, które ma pochodzenie boskie. Zresztą nigdzie nie zostało w Ewangelii według świętego Mateusza napisane, że ktokolwiek inny poza magami ze wschodu widział gwiazdę. Mowa jest o tym, że oni ją widzieli, ale Herod jej nie widział. Dopytuje się, kiedy oni ją ujrzeli. To wszystko jest tak jakby przedstawione w taki sposób, jakby tylko oni doświadczyli, jakby tylko oni byli w stanie zaobserwować gwiazdę. Stąd pojawiły się już w starożytności próby interpretowania gwiazdy betlejemskiej jako cudu Bożego, jako czegoś nadprzyrodzonego. Na przykład apokryfy, zwłaszcza wywodzące się z kręgu syryjskiego, mówią o tym, że był to anioł. Hymn świętego Efrema nawet stwierdza, wkłada w usta Maryi słowa, że był to ten sam anioł, który zwiastował, że pocznie i narodzi Zbawiciela, Syna Bożego, a więc byłby to Archanioł Gabriel, tak byśmy z tego mogli wywnioskować. Według innych apokryfów było to jakieś niezwykłe zjawisko, w którym ukazywały się sceny z życia Jezusa. Ukazywał się Jezus jako dzieciątko trzymane przez swoją matkę, albo jako dzieciątko z krzyżem. Więc ewidentnie tak jakbyśmy mieli do czynienia ze zjawiskiem nadprzyrodzonym. I tak to było w pierwotnym kościele interpretowane.
Kim był Herod Wielki i dlaczego tak bardzo przeraził się, gdy usłyszał wieść o nowonarodzonym królu żydowskim?
Z całą pewnością był to wybitny władca, człowiek, który potrafił znakomicie odnaleźć się w różnych sytuacjach politycznych, które wydawało się, że będą dla niego tragiczne, a on potrafił suchą nogą przez to przejść. Więc ja osobiście jestem pod wielkim wrażeniem kunsztu politycznego i zmysłu, możliwości także manipulowania ludźmi. To oczywiście jest zła cecha, ale dla polityka niewątpliwie przydatna. Herod nie był Żydem. To jest też ważna kwestia. Nie był Żydem, a przyszło mu władać narodem żydowskim. I Herod niewątpliwie chciał być dobrym władcą dla swoich poddanych, chociaż on był oczywiście krwawym tyranem, był też mordercą, ale to dotyczyło głównie jego rodziny, którą podejrzewał o spiski, zresztą słusznie. I Herod doprowadził do śmierci swojej żony, swojego teścia, swojej teściowej, swojego szwagra, a także skazał na śmierć swoich synów. No. Więc jeśli chodzi o życie osobiste, niewątpliwie był dotknięty wieloma nieszczęściami. Nawet cesarz rzymski powiedział, że na dworze Heroda lepiej być świnią niż jego synem, bo Żydzi świń, jak wiadomo, nie jedzą. On chociaż nie był Żydem, przestrzegał prawo żydowskie, zbudował przepiękną świątynię. Właściwie w życiu Heroda można by odnieść wrażenie, że on za wszelką cenę starał się uzyskać miłość narodu, którym władał. A tymczasem naród, którym władał, cały czas marzył o nadejściu króla, Mesjasza, który wypędzi Rzymian, który zapanuje, zaprowadzi prawo Boże na świecie. Więc Herod żył w ciągłej świadomości, że mimo tego, co on robi dla narodu żydowskiego, on jest ciągle w ich oczach uzurpatorem, jest ciągle w ich oczach kimś, kto nieprawnie zajmuje tron, zwłaszcza, że sam z pochodzenia nie był Żydem, był z pochodzenia Edomitą i Dumejczykiem. Jego matka była Arabką. I to wpłynęło też na to, że zresztą też te doświadczenia rodzinne związane ze spiskami, które knuto przeciwko Herodowi, to wszystko sprawiło, że był chorobliwie podejrzliwy, zwłaszcza pod koniec swojego życia. Pod koniec swojego życia on miał obsesję tego, że ktoś będzie próbował mu odebrać władzę. To uwiarygadnia w pewnym sensie opowieść o rzezi niewiniątek, bo z jednej strony tak, był to wielki władca, był to wybitny, zręczny polityk, genialny strateg i budowniczy, ale z drugiej strony pod koniec życia był to człowiek owładnięty obsesją, że wszyscy przeciwko niemu spiskują i chcą mu odebrać władzę. Więc gdyby doszło do takiej sytuacji, że przybyliby do niego jacyś tajemniczy przybysze i pytaliby, gdzie narodziło się dziecko, które ma być królem żydowskim, no to jego reakcja jest łatwa do przewidzenia.
Jak wiemy, królowie przynieśli Jezusowi złoto, kadzidło i mirrę. Dlaczego akurat takie prezenty?
Trzeba przyznać, że jest to przedmiotem różnych żartów. Nieraz słyszałem skecze kabaretowe, które sugerowały, że gdyby na przykład magowie byli kobietami, to przyniosłyby jakieś praktyczne prezenty, na przykład pieluchy, na przykład jakiś prowiant, jedzenie. Na pewno nie tak abstrakcyjne jak kadzidło czy mirrę. No bo złoto to jeszcze, owszem, złoto można wykorzystać w różny sposób, ale po co mojemu dzieciątku kadzidło i mirra? W ogóle co to jest kadzidło, co to jest mirra? Trzeba przyznać, że ten trop praktycznego wykorzystania darów, on się też pojawiał już u różnych pisarzy chrześcijańskich. Na przykład święty Bernard twierdził, że jak najbardziej były to prezenty praktyczne. No, złoto wiadomo dlaczego. Kadzidło i mirra również były praktyczne, ponieważ mogły służyć jako leki. No, kadzidło mogło zabić brzydki zapach, który panował w stajni. Mirra była używana leczniczo, uśmierzała ból, tak? Że wypędzała robaki z jelit, tak to nawet święty Bernard z Clairvaux pisze, więc byłyby to prezenty jak najbardziej praktyczne. Poza tym były to prezenty dość drogie. Z tym, że dla nas, gdy próbujemy zrozumieć ten fragment o darach, które otrzymał Jezus, najbardziej istotne jest symboliczne znaczenie, które przypisywano tym darom. Uważano, że poprzez dary, które otrzymało dzieciątko, w pewnym sensie trzej królowie, magowie ze wschodu, wskazali na to, kim on jest. Bardzo wcześnie interpretowano, że złoto symbolizuje godność królewską, królewski majestat, kadzidło związane jest z modlitwą, ze sprawowaniem kultu, a więc wskazuje na Jezusa jako kapłana, czy też jako wręcz Boga. Natomiast mirra była używana do balsamowania zwłok. Pamiętamy, że kiedy Jezus został ukrzyżowany, Nikodem przyniósł mirrę do jego grobu, więc to by wskazywało z kolei na Jezusa jako na Mesjasza, jako na Zbawiciela, który umrze z kości. I taka interpretacja była najbardziej popularna. Ona można powiedzieć, wśród różnych interpretacji zwyciężyła i najczęściej była powtarzana w różnych kazaniach. Natomiast w apokryfach pojawiły się też różne inne dodatkowe motywy. Mianowicie, że dary te, złoto, kadzidło i mirra, pochodziły na przykład z raju ziemskiego, że już Adam zabrał to złoto, kadzidło, mirrę z raju, jako cząstkę raju, jedną cząstkę raju, jaką udało się ludzkości ocalić. Potem powstały różne legendy dotyczące tego, że gdzieś te dary zostały zdeponowane w jakiejś jaskini. One później magowie ze wschodu weszli w posiadanie tych darów, znali proroctwo dotyczące przyjścia na świat Zbawiciela, więc te dary przechowywali, żeby przekazać później Jezusowi. Wiele różnych apokryficznych historii na ten temat, na temat darów powstało.
Jakie były dalsze losy mędrców ze wschodu?
Magowie ze wschodu pojawiają się epizodycznie w Ewangelii według świętego Mateusza. Przybywają najpierw do Heroda, później przybywają do Betlejem, ofiarowują dary dzieciątku, następnie idą spać i otrzymują we śnie informację, że powinni wracać inną drogą, nie wracać do Heroda, ponieważ on, Herod, spisek knuje, tak jak mówi kolęda. I oni wyruszają inną drogą. I to jest wszystko, co dowiadujemy się na ich temat z Ewangelii według świętego Mateusza. Znikają z kart Ewangelii, znikają z kart Biblii. Nic na temat ich dalszych losów z Biblii nie wiemy. Natomiast oczywiście apokryfy dopisywały dalszy ciąg ich życia, ich przygód. W wielu apokryfach pojawiał się motyw, że Herod, wstrząśnięty tym, że ludzie, których chciał wykorzystać jako szpiegów, studali dyla, mówiąc kolokwialnie, więc według różnych apokryfów on wysłał za nimi pościg. To jest w niektórych apokryfach opisane bardzo obrazowo. Płyną okrętami, próbują uciec, wojska ich ścigają, na te wojska aniołowie spuszczają różne gromy i tak dalej. Więc tak to było przedstawiane. Natomiast oczywiście fakt, że poganie, ludzie, którzy nie wywodzili się z narodu żydowskiego, odwiedzili dzieciątko Jezus, musiał wpłynąć na nich. Musiał wpłynąć na nich w taki sposób, że diametralnie zmieniło to ich życie, że przestali być poganami. W wielu apokryfach pojawia się również motyw, że Jezus, dorosły już, odwiedza trzech królów, a także, że wysyła po śmierci i zmartwychwstaniu, wysyła świętego Tomasza, bo jak wiadomo, święty Tomasz był apostołem Indii i wysyła gdzieś tam na wschód świętego Tomasza, aby odnalazł magów ze wschodu i święty Tomasz konsekruje ich na biskupów, uczy ich odprawiania Eucharystii. I oni później stają się jakby patriarchami kościoła leżącego gdzieś tam na wschodzie. Później przyczyniło się to również do legend, które pojawiły się w czasach średniowiecza, że gdzieś tam na wschodzie istnieje tajemnicze królestwo, którym włada prezbiter Jan, jak go określano, i wierzono, że jest to potomek trzech królów, co prawda może nie genetyczny potomek, ale sukcesor ich władzy. Człowiek, któremu oni przekazali władzę i każdy kolejny władca tego królestwa nazywał się prezbiterem Janem i to miał być chrześcijański władca. Wierzono, że on przybędzie na ratunek na przykład krzyżowcom, którzy walczyli z wyznawcami islamu, że uderzy od tyłu i przyniesie wybawienie. Więc ten motyw też się pojawiał. Motyw królestwa, które miało być efektem tego, że trzej królowie kiedyś połączyli się w jedno królestwo i wyznaczyli swojego sukcesora.
Gościem programu był Roman Zając, biblista, autor książki Trzej Królowie, Tajemnica Mędrców ze Wschodu. A to były dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Za uwagę dziękuję już. Anna Łoś.